chciałbym się kilkoma myślami podzielić z drugiego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. I od pierwszego wersetu czytamy do końca tego rozdziału. Ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I byłem u was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem. A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Głosimy jednak mądrość wśród doskonałych, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy przemijają. Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale, której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Ale głosimy, jak jest napisane, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku, oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego. My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, ale ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Kto bowiem poznał umysł Pana, kto go będzie pouczał, ale my mamy umysł Chrystusa. Miasto Korynt było takim w tamtym czasie specyficznym miastem. W 1146 roku przed Chrystusem zostało w czasie bitwy doszczętnie zniszczone. Przez 100 lat leżało w gruzach. Dopiero w 46 roku przed Chrystusem Juliusz Cezar wydał rozkaz odbudowania tego miasta. I zostało dość szybko odbudowane. To miasto zaczęło przyciągać do siebie w szczególności ludzi, którzy chcieli szybko się wzbogacić, bo dlatego, że będąc młodym miastem i też mając położenie, bo stało się taką łącznikiem między wschodem a zachodem, więc bardzo szybko bogaciło się, bardzo szybko rozwijało się i przyciągało różnych mieszkańców. Było dużo ludzi bogatych, było dużo niewolników, ale też było dużo takich ludzi pospolitych. I kiedy Paweł przyszedł z Ewangelią do takiego miasta, to ci ludzie też zasielili zbór. W tamtym czasie też było popularne powiedzenie żyć jak Koryntianie. I to mówiło się o człowieku, który żył w przepychach, korzystając z życia w różnoraki sposób. Ci, którzy prowadzili hulaszcze życie, to o nich się mówiło żyć jak Koryntianie. I ci bogaci, biedni, ludzie też zasilili zbór. Jak czytamy te dwa listy do Koryntian, to widzimy, że ten, chyba ze wszystkich zborów, do których Paweł pisze, to najwięcej uwag ma do zboru w Koryncie. Bo też w pewnym momencie można powiedzieć, że powstało coś takiego, no Pawle, ty ciągle mówisz o tym Chrystusie. Ciągle powtarzasz o tym krzyżu. A my chcemy żyć rzeczy bardziej duchowych. My chcemy większych doświadczeń, a ty ciągle mówisz o krzyżu. To już się staje nudne. Czy przypadkiem ty nie jesteś tym hamulcem dla rozwoju naszego zboru? Tak jak drugi Koryntian mówi, twoja mowa jest licha, a twój wygląd do niczego. Tak Koryntianie stwierdzają. Paweł mówi, że głosi tą tajemnicę. Co za tajemnicę może głosić? Czego ucho nie widziało, czego ucho nie słyszało, czego oko nie widziało, to Bóg przygotował tym. Dość często ten werset jest powtarzany na pogrzebach. I to w kontekście tego przygotowywanego, tego królestwa, które mamy odziedziczyć. Ale czy tak naprawdę Pawłowi chodziło, że tą tajemnicę, która jest zgłoszona, czy to jest to, co posiądziemy? Tym bardziej, że Księga Objawienia także bardzo może to będzie bardziej okazałe, ale opisuje, jak będzie wyglądała ta przyszła Jerozolima. Ulice złotem, bramy z pereł. Więc o co chodzi Pawłowi, kiedy mówi, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało? To Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale, której nie poznał żaden z władców tego świata. Bo gdyby ją poznał, gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana. Ale głosimy, jak jest napisane, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Jest to cytat z Księgi Izajasza. Dziesiąty Paweł dalej mówi, nam zaś Bóg objawił to przez swojego ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. Głosimy tajemnicę, ale Bóg nam ją objawił. List do Efezjan, bo tam też jest użyte to słowo tajemnica. W liście do Kolosan jest to użyte słowo. I ono zostało użyte w odniesieniu do Chrystusa. I dlatego Paweł mówi, że głosimy tą tajemnicę, która została zakryta dla władców, bo gdyby władcy rozpoznali Mesjasza, który przyszedł, to by go nie ukrzyżowali. Więc tajemnicę, którą głosimy, to jest Mesjasz, który musiał pójść na krzyż. Paweł mówi, czego nie oko nie widziało, to jest Mesjasz, na drzewie hańby. Czego ucho nie słyszało, to jest wieść o królu, który poniósł karę za buntowników. Co na serce ludzkie nie wstąpiło, to miłość Boża, która poświęciła umiłowanego Syna. I wszystko to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, a tych, którzy Go miłują, odrodzi przez krzyż, a zatem przez słabość i głupstwo. I nam, Paweł mówi, Bóg objawił tą tajemnicę. Tą tajemnicę, że Mesjasz przyszedł i poszedł na krzyż. Musiał tego dokonać. Dlatego nie został rozpoznany. I to, co mówiłem wcześniej, że mamy tak żyć, żebyśmy mogli też rozpoznać czasy, kiedy Chrystus, kiedy zacznie się, to preludium, które poprzedzi przyjście Chrystusa, żebyśmy byli gotowi na Jego przyjście. Paweł mówi o grupie ludzi i to, co czytamy Ewangelię, swoi go nie rozpoznali. Ci, którzy bardzo mocno oczekiwali, tak jak faryzeusze, kapłani, oczekiwali przyjścia Mesjasza. Z utęsknieniem wszyscy wypowiadali i oczekiwali, kiedy Mesjasz przyjdzie. Ale poprzez to, w jakich czasach żyli, będąc w niewoli rzymskiej, zaczęli sobie wyobrażać zupełnie innego Mesjasza, niż mówi o tym Boże Słowo. Jakie jest z naszymi wyobrażeniami Mesjasza? Jakiego Mesjasza oczekujemy, który przyjdzie po swój Kościół? Mesjasza, który będzie spełniał nasze prośby? Mesjasza, który będzie z tym, czy Mesjasza króla i arcykapłana, który w swojej chwale, w swojej potędze przyjdzie sądzić ludzi. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna oprócz Ducha Bożego. Skoro jesteście tutaj, jesteśmy na tym miejscu, to znaczy, że Duch Boży objawił nam tą tajemnicę. Duch Boży, który jest w was, objawił tajemnicę, o której mówi apostoł Paweł. My, mówi dalej, my zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. Czy to nie jest dla nas zakryte? Abyśmy wiedzieli poprzez ducha, które rzeczy są nam darowane. A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Kto bowiem poznał umysł Pana, kto go będzie pouczał, lecz my mamy umysł Chrystusowy. Paweł mówi, przyszedłem do was, Koryntianie, w słabości. Nie przybyłem z wyniosłością mowy. Prawdopodobnie Paweł nie był porywającym mówcą. Ale moc Boża była w tym słowie, które wypowiadał. List do Rzymian mówi, że 1,16, że nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, potem i Greka. Ponieważ Ewangelia jest mocą Bożą. Nie apostoł Paweł jest mocą. Dlatego, kiedy głosi słowo, to była w tym moc. Dlatego założył tyle zborów. I głosił to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co na serce ludzkie nie wstąpiło. I to jest Ewangelia. Mesjasz na drzewie hańby. W miejsce buntowników, bo my jako buntownicy, to my powinniśmy wisieć na krzyżu. To my powinniśmy ponieść śmierć. To jest ciekawe. Pan Bóg zawierał przymierze w Starym Testamencie. Każde przymierze, w większości, kiedy przyjrzymy się tym przymierzom, była przelewana krew. Ale też przymierze miało pewne konsekwencje. Jeśli naród wybrany miał przestrzegać rzeczy, które zostały zawarte w tym w przymierzu. Jak przyglądamy się Staremu Testamentowi, to kto by dotrzymał tylko warunków przymierza? Pan Bóg. Izrael przy każdym przymierzu zawartym zawodził. Więc jakie były konsekwencje? Pan Bóg mówi, jeśli będziecie przestrzegać warunków przymierza, będę wam błogosławił. Jeśli złamiecie przymierze, to ściągniecie na siebie przekleństwo. I spójrzmy na Golgotę, na tą tajemnicę, która głosiła. Chrystus na drzewie krzyża przyjął przekleństwo. To, które z tego przymierza należało się ludziom, on stał się przekleństwem za nas. My, którzy powinniśmy dostać przekleństwo, dostaliśmy co? Błogosławieństwo. W Chrystusie Jezusie. Bóg, któremu należało się błogosławieństwo, dostał przekleństwo i zawisł na drzewie hańby. A my, którzy powinniśmy doznać przekleństwa, otrzymaliśmy błogosławieństwo. I to jest ta tajemnica, którą głosi apostoł Paweł. Że Mesjasz poszedł na krzyż za każdego, nie tylko za Żydów. I w kontekście w liście do, przepraszam, w księdze do Izajasza, to jest właśnie tą tajemnicą, że to zbawienie w Mesjaszu będzie tyczyło się wszystkich narodów. Że to nie jest zarezerwowane tylko dla Izraela. Ale to błogosławieństwo płynące z krzyża hańby będzie tyczyło się każdego. I mamy nie zatrzymywać tego dla siebie. Ale skoro sami doznaliśmy tego błogosławieństwa, błogosławieństwa uwolnienia, przebaczenia grzechów, to chciejmy to błogosławieństwo zanieść także innym ludziom. Amen.